Rodzice, dorosłe dzieci i relacje pomiędzy nimi. Taki jest dzisiaj temat programu Z rodziną i do twarzy. Przypomnę naszych gości: Maryla i Staszek Kukułowie, Justyna Sopa, Mateusz Stadnicki, dr Tomasz Wirga, psycholog, ksiądz Paweł Landwójtowicz, kierownik decyzjalnej poradni rodzinnej, terapeuta. Samo określenie dorosłości, definicję dorosłości trochę czasu nam zajęło, różnie z tym bywa. Nie ma jednoznacznej definicji. Wiek, dojrzałość, pewien zespół cech, który pozwala jakby tak samodzielnie, odpowiedzialnie przede wszystkim kroczyć przez życie. Tutaj pojawiała się też ta taka cezura zawarcia związku małżeńskiego, tworzenia własnej rodziny i to już jest chyba taka kropka nad i, chyba, którą można postawić, aczkolwiek pewnie to różnie w różnych sytuacjach wygląda. To już, o czym ksiądz mówił, teoria jedno, praktyka drugie, prawda? W sytuacjach, kiedy gdzieś pępowina nie jest odcięta, jakieś dysfunkcje się zadziały, mamy dorosłych ludzi, mamy ludzi, którzy mają swoje rodziny. Nie wiem, może się zdarzają sytuacje, że i wnuki mają, a jednak gdzieś to bycie u mamy, u taty, w tym domu rodzinnym pod skrzydłami ciągle jest. Czy to jest powszechne? Czy rzeczywiście, proszę księdza, można też powiedzieć, bo też czasami się tak chętnie narzeka na taki znak czasów, że młodzi ludzie jakby, no z jednej strony chcą być dorośli i tak dalej, a z drugiej strony, kiedy już ta dorosłość przychodzi, no to niekoniecznie biorą na siebie tą odpowiedzialność, no i ten ciężar niejednokrotnie. I chętnie by chcieli, żeby ktoś to za nich rozwiązał, różne życiowe sprawy.
To jak zwykle jest złożona sprawa, ale wydaje mi się, że bardzo dużą rolę odgrywają sami rodzice, a jeszcze większą to, co się wydarza, jeśli ich związek rodzicielski, rodziców małżeński jest w miarę spójny i zadowalający, taki satysfakcjonujący ich obojga, to wtedy to dziecko biorąc pełnię z ich takiej bliskości, ma siły, żeby pójść. Ma jakieś takie skrzydła, jak to się ładnie mówi. Natomiast wtedy, gdy między rodzicami toczy się jakaś walka albo jakieś nieporozumienia, gdy tam przez wiele lat nie było takiej bliskości, to dziecko czasami jest przyzywane i utrzymywane w takiej zależności i w tym momencie to, że nawet wyjdzie fizycznie, to gdzieś tam w sobie niesie jakiś poziom lęku, niepewności, bo gdy nie odebrało od swoich rodziców takiego potwierdzenia, jesteśmy za tobą, stoimy, dasz radę, potrafisz, wierzymy w ciebie, to wówczas i to dziecko nie ma szans, dziecko, już dorosły człowiek nie ma szans to przekonanie uwewnętrznić w sobie, to wciąż w nim narasta ten znak zapytania, czy potrafię, czy dam radę i wówczas faktycznie najczęściej wciąż przeżywany przez jakieś trudności w relacjach małżeńskich swoich rodziców, wciąż się nimi chce opiekować, wciąż chce jakoś pomagać, rozwiązywać ich kłopoty i nie ma wtedy przestrzeni na to, żeby spokojnie mógł pójść do swojego dorosłego życia. Tak czasami się dzieje i to potem przekłada się na trudności w budowaniu jego związku, jego bliskości, a bardzo często przenosi model wyniesiony od swoich rodziców i w podobny sposób zaczyna układać relacje ze swoim partnerem, żoną, mężem.
Czy to jest tak, że to po stronie dorosłych jest piłeczka w tej grze zwanej rozstaniem dzieci i rodziców? Dorośli są rodzice, tak? Teoretycznie mądrzejsi, bardziej doświadczeni, czy nie powinni więcej wiedzieć? I czy to jest tak, że to rzeczywiście dorośli, że to rodzice powinni nadawać ton temu rozstaniu? To, o czym tutaj pani Justyna mówiła, tak? Naturalnym takim odruchem dziecka jest przybiec do mamy, prawda? Kiedy się pojawiają pierwsze trudności. Natomiast mama może jakby próbować załatwić sprawę a może powiedzieć tak, jak do pani Justyny, no to jest już twoje życie, to sobie po prostu radź. Dorośli nadają ton? Znaczy rodzice nadają ton, bo teraz już wszyscy są dorośli w tej grupie, o której rozmawiamy.
Myśmy wyszli z założenia, że tak właśnie jest, jak mówisz, że to w bardzo dużym stopniu my, jako rodzice, decydujemy o tym, w jaki sposób to rozstanie i ich początek nowego życia będzie przebiegał. Ja pamiętam słowa mojego taty, jak Maryla przyjechała po raz pierwszy do naszego domu. Tato był bardzo małomówny i powiedział: ty wybrałeś, ty za to odpowiadasz i do końca życia ponosisz odpowiedzialność za ten wasz związek. To samo przekazywaliśmy naszym dzieciom. Nie, nie jest to wszystko takie proste, bo długo się uczymy, żeby nie pytać, a co tam u ciebie, tylko a co u was słychać. To taki prosty sprawdzian. Jeżeli po pół roku jeszcze nam się liczba mnoga nie zawsze pojawia, to już jest coś, że trzeba po prostu nad tym cały czas myśleć. To nie może być tylko spontaniczne działanie. Naprawdę świadomie bardzo do tego podchodziliśmy. To takie chwile, które dla nas są niezapomniane, ale myślimy, że dla dzieci też, bo to wszystko znowu potem procentuje. U obydwu chłopców przed dzień ich ślubu spotykaliśmy się i mieliśmy cały wieczór dla siebie. Piotrek żenił się w Łodzi, wszystko było pozałatwiane. Spokojny wieczór przed ślubem, spacer, jakaś restauracja i można było pogadać. Można się było z synem tak naprawdę pożegnać, bo jutro już ślub, już związek małżeński.
Taki prawdziwy rytuał przejścia i pozwolenie na odejście.
No tak, no. Tak nam się to udało. Jeszcze coś tam było, planie, załatwianie, jeszcze rodzice Magdy mówili, że trzeba to, tamto, siamto, ale i oni, i myśmy doszli do wniosku, że już nie zbudujemy niczego nowego, a lepiej usiąść, porozmawiać i naprawdę jeszcze te 2 godziny pobyć z synem. Podobnie potem było zresztą ze starszym Wojtkiem.
Tylko wiecie, tak? Myślę, że to się też tak łatwo mówi, Marylko, tak z ręką na sercu. Czy mieliście takie ciągoty, żeby sprawdzić, co tam u nich jest, a trochę się pomartwić, a podpowiedzieć, a może coś nie tak
a
robią, to przecież jak im powiemy,
no dobrze.
To przecież
no dobrze,
może
no
im łatwiej w tym życiu
Ewa.
Będzie.
Ty wiesz, że cię lubię, no. No więc muszę powiedzieć, że jako matka to właściwie cały czas nie ma chyba chwili, chociaż bez przesady. Mam swoje sprawy i nie jestem aż tak bardzo zaabsorbowana, żeby w środku nocy się budzić i martwić. A powody do martwienia są. Nie tylko dlatego, że czegoś nie wiem, co u nich się dzieje, a wiem, że jakieś problemy tam narastają, bo sami o tym mówią, ale wiem, że realne niebezpieczeństwa są zdrowotne, związane z wnukami, czy też z synową. Więc są powody do martwienia się, ale muszę ci powiedzieć, że naprawdę nad sobą pracuję.
Właśnie
sobą...
o to pytam. Tak. Jakimi przekonaniami, jakimi słowami czy czym jakby rodzice sami siebie mogą, że się tak nieładnie wyrażę, usadzać w tych swoich takich tendencjach wkraczających, prawda, w życie
dzieci? To na pewno nie jest łatwe. To od razu powiem. Bardzo prościej mi się mówi. Myślę, że każdy by prościej mówił, niż to wykonał. Natomiast ja mogę naprawdę z ręką na sercu powiedzieć, że jest to nieproste, ale ja nad tym pracuję. A nie jestem wolna od takiej martwienia się, takiego matczynego martwienia, ale na pewno nie robię czegoś i nigdy mi się jeszcze nie zdarzyło. Mam nadzieję, że jeśli do tej pory się nie zdarzyło, to już może nie zdarzyć się. Raz, że mam rozsądnego męża przy sobie, który gdybym miała takie ciągoty, to jednak wytłumaczy mi. Wystarczy, że spojrzy, bo tak jest w naszym małżeństwie. Szybko się komunikujemy, niekoniecznie słownie. On mnie ostudzi, ale też naprawdę jest to moja praca nad sobą. Więc nie jest tak, że chwycę za słuchawkę i w sposób histeryczny zapytam, o już nie mogę spać, już się tak bardzo martwię, no już powiedz, bo już nie możemy tu wytrzymać. Mimo, że czasami tak jest w Opolu, że czasem nie możemy wytrzymać, bo chcemy tych wiadomości.
Co czy wtedy coś... robicie, żeby nie zrobić tego gestu takiego
ja
natarczywego?
Raz, kontynuując, ja po prostu się modlę. Okropnie się modlę. Ja to wszystko Bogu polecam.
Ja to sprowadzę do takich realnych sytuacji. Na samym początku zdecydowaliśmy wspólnie, naprawdę to była wspólna decyzja, że nigdy do dzieci pierwsi nie dzwonimy. Na zasadzie ja się już też nie martwię. Dzwonimy, jak jest jakiś konkretna rzecz, którą trzeba załatwić. Czekamy na ich telefony. To się nam sprawdza od kilkunastu lat. Naprawdę. I ja to doskonale rozumiem, że Maryla już by chciała zadzwonić, bo oni tak długo nie dzwonią.
No to
ja mówię, nic złego się nie dzieje, skoro nie dzwonią, bo gdyby się coś działo niedobrego, to na pewno by zadzwonili, bo zawsze o tym informują. To Może u mnie troszkę prościej ta praca wygląda, ale mamy teraz taką sytuację, że rzeczywiście jesteśmy prawie już na bieżąco. Synowie naprawdę dzwonią. No, jeszcze przed wyjściem do radia.
Dać dzieciom wolność, a wrócą? Jakby, bo też się mówi, tak, pozwolić odejść, trzeba pozwolić odejść, żeby po prostu chciały wrócić. To jest też jakaś zasada?
Znaczy, powiem tak, my jesteśmy naprawdę różnymi ludźmi i tutaj takich złotych zasad nie ma. Także my
dążymy... Czyli to się akurat sprawdziło.
Tak, my po prostu mamy taką... My chcemy, żeby nasz świat był uporządkowany, żeby były jasne rady, które będą sprawdzane zawsze i wszędzie. Ale świat jest zbyt skomplikowany, żeby takich rad udzielać, które zawsze się spełnią. Jeżeli chodzi o rodziców, ja bym powiedział tak. My możemy zrobić wszystko jako rodzice. Możemy naprawdę starać się przygotować dzieci do tego, żeby wyszły z tego gniazda. Ale jednego my nie możemy zrobić. Nie możemy przeżyć za nich życia. I to jest tak, że każda rodzina wytworzy sobie swój schemat, ale najważniejsze jest to, żeby te więzi były nadal utrzymywane.
Mateusz, jak u ciebie wyglądają te relacje, czyli jakby co tobie się sprawdza, co tobie już jako dorosłemu mężczyźnie, mężowi, ojcu pomaga jakby w takich utrzymywaniu relacji z rodzicami?
Co mi pomaga? A czy myślę, że chęć takiej też tej bliskości z rodzicami, choć u mnie to też tak jest, że rodzice mieszkają daleko, ja też tutaj, więc też tak zawsze był ten kontakt taki, mówię, zawsze był bliski, zawsze gdzieś blisko mieszkaliśmy.
A tu nagle daleko. Ale jesteście na bieżąco, co u kogo? Czy czasami są takie dłuższe okresy niewidzenia się, nierozmawiania to stało się też jakąś normą dorosłego życia?
Tak, takie okresy właśnie, że się nie spotykamy, to czasami są takie dość dłuższe, gdzieś miesiąc, dwa miesiące. No bo też trudno znaleźć jakiś czas, gdzie można pojechać, bo to czasami my nie mamy czasu, czasami rodzice coś jakieś mają swoje sprawy gdzieś, po prostu gdzie nie możemy, a to jest, można powiedzieć, taka dla nas nowa prawa już, żeby wyjechać do rodziców. Choć teraz już jedziemy na przykład na weekend, więc troszeczkę tego czasu spędzamy ze sobą troszeczkę więcej. Ale te telefony zawsze są, jak są jakieś gdzieś ważne wydarzenia.
Czyli masz takie poczucie, że bliskość jest?
Tak, bliskość jest. Jak na przykład coś się u mnie dzieje, no to rodzice zadzwonią, zapytają się. Jak wiem, że coś jest u nich, to tak samo. To jest też telefon w drugą stronę. A czasami po prostu tak, żeby sobie też porozmawiać bez jakiegoś takiego, bez ważnej sprawy po prostu.
Mówimy o tym... takich, jakby waszym przykładem, takich można powiedzieć modelowych rozwiązań, przynajmniej w takich rozwiązaniach, które w waszym przypadku, w przypadku waszych dzieci się sprawdzają, ale często się zdarza, że dorosłe dzieci mówią, ja już nie mogę, jak oni się wtrącają w moje życie. Co z tym wtrącaniem? Co jest takim wtrącaniem? Czy to też jest taka kwestia indywidualna, że dla jednego to będzie troska i zwykłe pytanie, dla innego to będzie wtrącanie się? No i jak sobie ewentualnie z tym radzić? Co na to praktyka, co na to teoria?
Akurat ja mogę powiedzieć, że moi rodzice się nie wtrącają. Właśnie gdyby się wtrącali, to być może nie byłoby mojego małżeństwa. I myślę, że wiele małżeństw nie przetrwało czasu próby, bo rodzice się wtrącają. Tata mi mówił tak, no słuchaj, tak zdecydowaliście, jesteście małżeństwem, to teraz masz swoją rodzinę. Można przyjść do domu, wyżalić się, wypłakać, ale potem trzeba wrócić i trzeba z tym żyć. I tak sobie wybrałaś. Gdyby mi powiedział, tak, Justynka, zostań, dobra, w porządku, ten twój mąż rzeczywiście to jest taka zaraza, zostań u nas, no to prawdopodobnie z czasem to rozwaliliby związek, tak? Po prostu, no choćby nawet takie wtrącanie się. Ja widzę, że niektórzy rodzice po prostu takim swoim zbyt jakby silnym takim ingerowaniem w te sprawy pomiędzy małżonkami mogą doprowadzić do nieszczęścia, do rozpadu związku. A jednak to jest tak, że jak ludzie kiedyś tam zadecydowali, jak myśmy zadecydowali z mężem o tym, że się pobieramy, to był jakiś powód, tak? Kochaliśmy się i chcieliśmy tego oboje, to potem musimy w momencie, kiedy są trudniejsze chwile, też to przetrwać. Uciekamy, możemy pójść do rodziców, możemy się im wyżalić, ale niedobrze by było, żeby na przykład moi rodzice dzwonili i co? Pogodziliście się? No nie. Powiedzieli mi, co powiedzieli, wracam do domu i ja to muszę przełknąć. Albo będą ciche dni, albo się pogodzimy. Oni się już nie wtrącali. Nie ma czegoś takiego, że nawet do tej pory nie ma tak, że dzwonimy i się sprawdzamy, tylko oni wiedzą, że jakby coś było takiego, co im chcę powiedzieć, że jest źle, to im powiem, ale jak jest coś takiego, czego nie muszą wiedzieć, no to po prostu staram się to załatwiać sama. Wydaje mi się, że tak chyba, no przynajmniej u mnie się to się sprawdza i tak chyba by było najlepiej.
Jakie są motywacje rodziców? Co stoi za takimi pytaniami, chęcią naprawiania, takim uzurpowaniem sobie jakby też, troska, też prawa?
Pewnie troska, miłość do tego dziecka. Tylko, że taka miłość opacznie rozumiana i ta nadmierna troska może spowodować, że to dziecko po prostu nie będzie szczęśliwe jako dorosłe, bo ja słyszę od niektórych mam, że nie mogą się doczekać, kiedy to moje dziecko w końcu dorośnie, ale mówię, przecież ten syn ma 30 parę lat. No tak, ale ty wiesz, że on z każdą bzdurą przychodzi do mnie? No to chyba nie jest normalne. Żeby rodzica o po prostu bez względu na wiek pytać o, słuchaj, a co ty, tato albo mamo, myślisz o tym, czy ja to tak mogę?
To może mieć te 18 lat i mieć większą dojrzałość niż te 30.
Tu niektórzy rodzice nie chcą się wtrącać, ale dzieci nie potrafią się usamodzielnić.
Co na ogół stoi za takimi interwencjami rodzicielskimi? To już ksiądz trochę mówił, tak? O takich
wydaje się, że z jednej strony
relacjach.
Też kwestia jakby poukładania pewnych relacji właśnie w związku rodzicielskim. Czasami też to są kwestie wielopokoleniowego przekazu, bo są pewne też takie tradycje, jak należy się opiekować w rodzinie i to idzie z pokolenia na pokolenie i jak powinna się też odbywać wdzięczność wobec troski rodziców, jak to się powinno wzajemnie zazębiać. Wydaje się, że takim najlepszym sposobem byłoby powolne rozluźnianie w pewnym takim procesie wzajemnej bliskości, takie rozplątywanie wzajemnych relacji.
Przepraszam, że wejdę w słowo, po to mamy ten rodzice, ten etap dojrzewania dzieci, prawda? Tego
tak,
bycia nastolatkiem powolnego.
Nawet te bunty wówczas mają swój sens i znaczenie.
Na przetrenowanie.
Tak, natomiast jeśli jest taki moment, że to już ten czas został jakby przespany, to wydaje się, że trzeba dużej mądrości, roztropności. Czasami ludzie, rodzice, czy też właśnie już dojrzałe dzieci, samodzielnie nie potrafią podjąć takiej decyzji i zazwyczaj wtedy coś się dzieje w ich życiu. Są jakieś trudniejsze wydarzenia, jakieś objawy, które czasami są mniej lub bardziej bolesne albo mniej lub bardziej wstrząsające. I wtedy zawsze powstaje to pytanie, to co zrobiliśmy nie tak. I wówczas to tak naprawdę otwiera przestrzeń do tego, żeby się spróbować zastanowić. Czasami potrafimy samodzielnie to zrobić, być na tyle samokrytyczni, żeby wyciągnąć z tego jakieś wnioski, a czasami trzeba poszukać jakiejś profesjonalnej pomocy, podpowiedzi, przemyślenia, przegadania, zobaczenia to z pewnej perspektywy, nabranie pewnych obiektywnej przekonań, że tak należałoby zrobić i pójść w pewną stronę. Ale to jest też jakiś proces i to też wymaga swojego jakiegoś wysiłku. Czasami się mówi, że terapeuta robi za takiego jakby rodzica i w ramach tych różnych relacji terapeutycznych to poprzez ten czas wzajemnych spotkań miałoby się odbyć takie jakby odwzorowanie tego procesu, który został gdzieś tam zaniedbany albo coś stanęło na przeszkodzie, żeby mógł pójść we właściwym kierunku i ten proces terapii w taki sposób przepracowując poprzez spotkanie, rozmowy, czasami też i różnego rodzaju negatywne emocje wobec terapeuty, buduje się swoją samodzielność i przekonanie, tak, dam radę, idę swoją drogą.
No, słuchajcie, czy to zawsze jest tak, że te interwencje rodzicielskie, tak zwane w cudzysłowie, one są czymś złym? Czy bywają może sytuacje, kiedy one są uzasadnione, bo rzeczywiście coś się dzieje na przykład i ta interwencja jest potrzebna?
Wczoraj o tym rozmawialiśmy, jakie to jest trudne w przeprowadzeniu w życiu, bo jednak patrząc na nasze dzieci, no, miłość rodzicielska jest tak ogromna, że bardzo trudno czasem rozdzielić ocenę postępowania od oceny osoby. I tak właśnie żeśmy sobie z Marylą mówili, że w dalszym ciągu musimy się tego uczyć, że patrzymy na uczynki, oceniamy czyn, że był zły, nie do zaakceptowania, a potem dopiero przez tą perspektywę patrzymy, że to był nasz syn, że to była nasza córka, że to było nasze dziecko. Bo łatwo kogoś obcego bardzo szybko ocenić, zaklasyfikować, a inną miarkę stosować do naszych dzieci przez tą, no, zrozumiałą. Naprawdę to jest coś niesamowitego, jak miłość rodzicielska nie zależy od wieku, a bym powiedział, że im jesteśmy starsi, tym te uczucia rodzicielskie są inne, ale też bardzo mocne. I to, co ty powiedziałeś, to
są uzasadnione takie interwencje.
Rozdzielenie tych dwóch rzeczy jest niezmiernie trudne, ale my jesteśmy, przynajmniej staramy się być świadomi tego, że takie zjawisko występuje.